Portal IcelandNews.pl zaprasza na skrót najważniejszych wiadomości z zeszłego tygodnia. Od 1 marca zaczną obowiązywać nowe taryfy za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej z Traeto. Zmiany będą wprowadzone w cenach wszystkich biletów, zarówno tych jednodniowych, jak i okresowych. Podrożają również bilety roczne dla osób niepełnosprawnych. Najwyższe podwyżki, bo aż 50%, będą dotyczyły kart jednodniowych. Cena biletu trzydniowego wzrośnie o 40%, a za bilet jednorazowy po podwyżce zapłacimy nie 400, a 420 koron. Cena biletów pojedynczych sprzedawanych w pakietach wzrośnie o 2,9% i będą one dostępne po 20 sztuk za 8000 koron. Bilety dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz dla młodzieży do 18 roku życia będą w cenie 210 koron. Podwyżki są spowodowane m.in. wzrostem kosztów utrzymania autokarów. Na pierwszy rzut oka piwo i islandzki skyr mają niewiele wspólnego. Ktoś jednak postanowił udowodnić, że to nieprawda. Trzy browary z USA, Danii i Islandii wspólnymi siłami stworzyły trunek o nazwie Skirgossi, piwo w niemieckim stylu gosse, z dodatkiem skyru. Piwo zdobyło główną nagrodę na festiwalu piwnym Holar w zeszłym roku. W pubach Mikrobar dostępna jest jego druga, nieco udoskonalona partia. Piwo jest dosyć kwaśne i nie każdemu smakuje, chociaż w Reykjaviku cieszy się dużą popularnością. Doceniono nie tylko sam trunek, ale i etykietę, zaprojektowaną przez 11-letniego syna właściciela Mikrobar. Zaczęło się od wspólnej decyzji dwóch browarów, duńskiego Evil Twin oraz amerykańskiego Two Roads. Browarnicy chcieli razem stworzyć piwo. Padło na Islandię, na której spotykają się dwa kontynenty, Ameryka i Europa. Piwo miało mieć w sobie coś z klimatów nordyckich, a większość jego składników pochodzi właśnie z Islandii. Mech, nasiona kminku z wyspy Widej, islandzka sól morska oraz glony z Reykholar. Właściciel browaru Geithingur oraz pubów Mikrobar, Arni Hafstad, stwierdził, że dodanie skyru pozwoli uzyskać pożądaną kwasowość piwa i zastąpić nietypowy rodzaj słodu niedostępny na Islandii. Pozostali browarnicy zgodzili się ze mną. Tak naprawdę dodanie skyru to mój jedyny wkład w opracowanie receptury, wyjaśnia. A piwo okazało się wielkim hitem, dlatego zeszłej jesieni uważano go aż 32 tysiące litrów. Za granicą piwo nosi nazwę Geysirgosse, która wskazuje na jego pochodzenie. Ponieważ pomysł opracowały dwa browary, trunek sprzedawany jest pod marką Two Evil. Organizatorzy festiwalu Iceland Airways, którego kolejna edycja odbędzie się w listopadzie, postawili w tym roku na kobiety. Jednymi z największych gwiazd wydarzenia będą PJ Harvey oraz Julia Holter. Usłyszymy także takich wykonawców jak Reykjavik Kurdatur, Mr. Silla, Lush, Mum oraz Mammut. W kwietniu tego roku ma wyjść długo wyczekiwany album PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project. To pierwszy krążek od uznanej przez krytyków płyty Let England Shake z 2011 roku. Do wielu warzyw i ziół hodowanych w islandzkich szklarniach może już wkrótce dołączyć chrzan wasabi. Eksperymentalny projekt Wasabi Iceland otrzymał dotację rządową na przygotowanie do produkcji tej rośliny w nowoczesnych szklarniach na wschodzie Islandii. Założona w zeszłym roku firma Wasabi Iceland chce uprawiać chrzan hydroponicznie oraz wspomóc jego wzrost dzięki skałom lawowym. Hodowla wasabi jest bardzo skomplikowana, producenci przechodzą surowe kontrole jakości. Jak informuje RUF, jedyny producent wasabi w Europie prowadzi hodowlę na powietrzu, dlatego w okresie zimowym nie sprzedaje swoich upraw. Tu właśnie mógłby wykazać się producent islandzki. Uprawa wasabi jest trudna, przez to świeże wasabi jest bardzo drogie. Dlatego też pasta, dodawana do sushi, jest zazwyczaj robiona nie z wasabi, ale ze zwykłego chrzanu, nasion gorczycy i zielonego barwnika. Świeże wasabi jest uważane za szczególny przysmak, którego używa się głównie w drogich, wykwintnych restauracjach. Pod uprawę Wasabi Iceland chce przeznaczyć teren 500 m2. Ponieważ okres dojrzewania rośliny trwa rok, będzie ona gotowa do sprzedaży dopiero w 2017. Na znanej z pięknych bazaltowych słupów, wspaniałych widoków i bardzo niebezpiecznych fal plaży Reynisfjara 10 lutego znaleziono ciało turysty. Informacje te potwierdził szef policji z okręgu południowego. O godzinie 10.30 na plażę wezwano ekipę ratowniczą i śmigłowiec, ponieważ fala wciągnęła do oceanu jednego z mężczyzn przebywających na jednej z bazaltowych kolumn. Do tego tragicznego wypadku doszło dzień po tym, jak główny inspektor policji z południa wezwał wszystkich o zachowanie większej ostrożności podczas odwiedzania plaży. Ofiarą okazał się obywatel Chin urodzony w roku 1976. Przyjechał na Islandię ze swoją żoną, która była świadkiem wypadku. Mężczyzna robił zdjęcia na wolno stojącej bazaltowej kolumnie kilka metrów od brzegu, kiedy fala zrzuciła go z kolumny i wciągnęła do morza. W akcji ratunkowej, którą przeprowadzono natychmiast, wzięło udział 35 osób, w tym jednostki ratownicze i poszukiwawcze, lokalna policja oraz straż przybrzeżna. Wykorzystano łódź ratunkową z WIK-u i helikopter ratunkowy. Początkowo podejrzewano, że fala zrzuciła mężczyznę z pobliskiego klifu, przez co stracił przytomność. Policja odrzuca jednak taką możliwość. Podejrzewa się raczej, że mężczyzna utonął, kiedy fale wciągnęły go do morza. Wkrótce po rozpoczęciu poszukiwań znaleziono ciało mężczyzny około 550 metrów od brzegu. Reanimacja nie powiodła się. Stwierdzono zgon na miejscu. Jak dowiedział się portal Wizir IS, pogoda podczas wypadku była bardzo dobra. Świeciło słońce, ocean był raczej spokojny. Od czasu do czasu pojawiały się większe fale. Północny Atlantyk jednak potrafi być nieprzewidywalny. Ogromne fale czasami zaskakują turystów i stanowią ogromne zagrożenie dla osób przebywających przy brzegu. Ocean często okazuje się zbyt potężny dla tych, którzy zostali przewróceni przez fale. Ci, których ocalono, opisują to uczucie jako podobne do bycia zamkniętym w pralce. Nie można płynąć ani wstać, nie wiadomo też, gdzie jest góra, gdzie dół, ani jak dostać się na ląd. Jeżeli turyści nie zaczną przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa, na plaży Reynisfjara mogą być potrzebni strażnicy. Do takiego wniosku doszli Smari Sigurdsson, szef organizacji ratowniczej ICE-SAR oraz Christian Runarsson, główny komisarz policji w południowej Islandii. Decyzję spowodowała ostatnia seria wypadków w tym lubianym przez turystów miejscu. Ratownicy z ICE-SAR są regularnie wzywani na plażę Reynisfjara. Od paru dni takich przypadków jest bardzo dużo. Śmierć obywatela Chin nie był pierwszym przypadkiem śmierci na popularnej plaży. W 2007 roku utonęła tu starsza kobieta z USA. Nie lubimy nakazów i zakazów, ale widać, że znaki ostrzegawcze nie wystarczają. Myślimy, że następnym krokiem będzie wprowadzenie nadzoru, dodał policjant. Według mnie potrzebujemy mieć tam chociaż jednego strażnika, który pilnowałby plaży. To ważne, aby mieć jedną osobę tu, zamiast na przykład kogoś, kto pilnuje mchu na wyżynach Islandii. Jestem konserwatystą, ludzkie życie cenię sobie bardziej, powiedziała Sveinsdottir w rozmowie z Morgunbladet IS. Thorun Sneebjarnottir, mieszkanka Reykjaviku, opublikowała ostatnio zdjęcia z hotelu Adam, który zachęca do kupowania butelki wody zamiast picia wody z kranu. Zdjęcia przedstawiające kartkę z tą informacją zamieszczono na grupie na Facebooku i dyskutowano pod nimi o islandzkim przemyśle turystycznym. Informacje zobaczyli znajomi Thorun, którzy zatrzymali się w hotelu. Rada wprawiła ich w osłupienie, jednak zamiast złożyć skargę albo poinformować władze, goście hotelu opublikowali zdjęcie na Facebooku. Dzięki temu kobieta zwróciła uwagę wielu Islandczyków na to nietypowe ostrzeżenie. Islandzkie przedsiębiorstwo sanitarno-wodociągowe Veitur również opublikowało zdjęcia i informacje na Facebooku, wyjaśniając, że woda w centrum Reykjaviku nie jest niezdatna do picia. Islandczycy udostępnili post ponad 200 razy, często dodając swoje niepochlebne komentarze. Sprawą zainteresowały się również islandzkie media, m.in. portal informacyjny Wizir IS, na którym artykuł o hotelu cieszył się ogromnym powodzeniem. Wielu Islandczyków wyraziło swoje niezadowolenie w komentarzach. Opinie w tej sprawie były jednomyślne. Większość osób uważa poradę za dowód chciwości właściciela hotelu. Jeden z komentujących napisał, że to bardziej niż żenująca próba nieznacznego zwiększenia zysków przez podważanie powszechnie znanego faktu o doskonałej jakości islandzkiej wody. Inni obawiają się, że takie zachowanie niszczy reputację Islandii za granicą. Niektórzy komentujący Islandczycy radzili, aby ostrzec potencjalnych gości na portalu TripAdvisor, inni zaś uważali, że decyzja należy do tych, którzy faktycznie korzystali z usług hotelu Adam. Na stronie hotelu na Facebooku pojawiły się komentarze dotyczące sytuacji z wodą pitną. Z jakiegoś powodu odradzają gościom picie wody z kranu, chcą, żeby kupować wodę w butelkach. To kłamstwo, woda z kranu jest w porządku, nie ma potrzeby kupowania wody butelkowanej. Sprawą zajęła się agencja konsumentów, która uważa, że w hotelu prowadzone są błędne praktyki biznesowe. Woda z kranu w Reykjaviku pochodzi z dobrze znanego źródła Gvendarbrunnur, które znajduje się niedaleko stolicy i jest ono jednym z najczystszych na świecie. Zgodnie z islandzkim prawem władze do spraw zdrowia muszą wydać licencję na sprzedaż jakiejkolwiek wody butelkowanej. Jak się okazało, hotel Adam nie posiada takiego zezwolenia, a woda, którą sprzedaje, nie ma żadnego oznakowania z informacjami dotyczącymi źródła, z którego pochodzi. Jak podają media, próby skontaktowania się z właścicielem hotelu nie powiodły się. Złagodzenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu może zaszkodzić dzieciom, przez co jest sprzeczne z islandzką konstytucją, uważa rzecznik praw dziecka. Komentarz jest odpowiedzią na projekt ustawy, który miałby znieść państwowy monopol na sprzedaż alkoholu i umożliwić ją sprzedawcom detalicznym. Badania wskazują, że łatwiejszy dostęp do alkoholu powoduje wzrost jego konsumpcji, co może mieć negatywne konsekwencje dla dobra dzieci, rodzin i całego społeczeństwa. Czytamy w oficjalnym komentarzu rzecznika praw dziecka. Wielu ekspertów od socjologii i zdrowia ostrzega przed negatywnymi skutkami wprowadzania tej ustawy, a zwłaszcza jej wpływu na dobro dzieci. Zgodnie z konstytucją dzieci powinny mieć zagwarantowaną ochronę i opiekę niezbędną dla ich dobra. Rzecznik uważa, że projekt jest sprzeczny z tą zasadą i nalega, aby posłowie odrzucili ustawę. Jeden z dwóch braci podejrzanych o zgromadzenie 350 tysięcy dolarów w nieuczciwych kampaniach kickstarterowych został oskarżony o defraudację i nadużycia finansowe. Einar Augustsson miał zdefraudować 74 miliony koron, około 520 tysięcy euro, w latach od 2009 do 2013. Według aktu oskarżenia od 2010 do 2011 Augustsson przekonał trzech Islandczyków do podarowania mu 30 milionów koron. Miał je przeznaczyć na fundusz inwestycyjny, który chciał otworzyć w Stanach. Jak się później okazało, fundusz nazywany Skaja Koda Fund tak naprawdę nigdy nie istniał. Augustsson przeznaczył otrzymane pieniądze na cele osobiste. Inwestorom wysyłał nieprawdziwą informację o nieistniejącym funduszu, strategiach inwestycyjnych oraz spodziewanym zysku. Mężczyzna jest również oskarżony o przekonanie czwartego Islandczyka do zainwestowania 272 tysięcy euro w nieistniejący fundusz. Żaden z inwestorów nigdy nie otrzymał zwrotu pieniędzy. Akt oskarżenia opisuje defraudację jako rozległą i dokładnie zaplanowaną. Augustssona oskarżono także o fałszowanie dokumentu i nielegalne transakcje, niezgodne z kontrolą przepływu kapitału. Jak poinformował RUF w lipcu 2013 roku, Biuro Specjalnego Prokuratora do Spraw Przestępstw Finansowych skonfiskowało 67 milionów koron, około 470 tysięcy euro. Oszukani inwestorzy chcą otrzymać te pieniądze jako odszkodowanie. Lewa strona islandzkiej polityki zamierza podjąć kroki w celu zjednoczenia sił. Takie są przynajmniej pierwsze przedwyborcze zapowiedzi w wyborczym programie Katrin Jakobsdottir, liderki ruchu Lewych Zielonych. W ostatnim wywiadzie dla Fretta Timin Katrin Jakobsdottir zapowiedziała potrzebę zmian w lewicy. Według liderki głównym atutem będzie sojusz między partiami, dzięki któremu nastąpi połączenie elektoratu. Będzie to główny temat najbliższego spotkania partyjnego, które odbędzie się w najbliższy weekend. Potrzebujemy połączenia sił. Zjednoczeni przed wyborami będziemy kontynuować po nich wspólny plan, cele i działania, by je osiągnąć, powiedziała Katrin Jakobsdottir. W islandzkiej historii partii lewicowych nie było jeszcze takiego zjednoczenia. Pracowaliśmy wspólnie nad wieloma projektami, ale połączenie i oficjalne dążenie w działaniach da nam klarowny, mocny głos lewej strony politycznej. Skoncentrujemy się nad rozwiązaniem problemów w opiece społecznej wokół tematów równości i zielonej polityki przemysłowej, podsumowuje Katrin Jakobsdottir. Słynny plac Austurvollur, przy którym znajduje się m.in. parlament, zostanie poddany przebudowie. Jak wynika z planów, po zachodniej stronie placu ma powstać nowoczesny, luksusowy hotel. Budynki na ulicy Kirkjustræti, która prowadzi do parlamentu, mają zostać usunięte na potrzeby budowy nowego kompleksu budynków, w tym 160-pokojowego hotelu Icelander. Oczekuje się, że nowy hotel zostanie otwarty w ciągu 2 lat. Islandzka firma projektowa THG Architects jest odpowiedzialna za ostateczny wygląd nowych budynków, a pomysł, jaki przedstawiono, można zobaczyć na zdjęciu w internecie. Ragnar Edvardsson, archeolog morski pracujący w Centrum Badawczym Uniwersytetu Islandzkiego na Fiordach Zachodnich, przez lata badał i katalogował archeologiczne pozostałości połowów wielorybów na terenie fiordów. Jak uważa naukowiec, ocean zachował wiele wskazówek istotnych dla poznania islandzkiej historii. Wiele śladów dotyczących polowań na wieloryby znajduje się właśnie w oceanie. Ragnarowi udało się znaleźć m.in. cmentarzyska wielorybów. Niedaleko od ośrodka połowu wielorybów, w którym prowadził badanie, natknął się na wiele szkieletów tych zwierząt. Znaleziono kości wielu gatunków – płetwala błękitnego, długopłetwca oceanicznego, płetwala zwyczajnego i nie tylko. To dużo materiału do badań zarówno z biologicznego, jak i archeologicznego punktu widzenia. Edvardsson badał też wraki statków u wybrzeży fiordów zachodnich. Na przykład przy Dvergastein znaleźliśmy doskonale zachowany wrak. Do drugiej połowy XX wieku wielorybnictwem zajmowali się głównie obcokrajowcy. Potem Islandczycy zaczęli łowić wieloryby w celach zarobkowych. Na przełomie XIX i XX wieku norwescy wielorybnicy posiadali na Islandii 3 duże ośrodki. Zamknięto je w roku 1915, kiedy Islandia zakazała połowu wielorybów. Ragnar Edvardsson szacuje, że Norwegowie zabili tutaj przynajmniej 17 tysięcy tych zwierząt, znacznie przyczyniając się do zmniejszenia ich populacji w okolicach wyspy. A teraz zapraszamy Was na reportaż Bereniki z Ice Story. Przewodnik po Heimaey. Archipelag Vestmannaeyjar. Część pierwsza. Jeżeli funkcjonowanie w kraju liczącym niewiele ponad 300 tysięcy ludzi wydaje Ci się lekkim ekscentryzmem, to wyobraź sobie życie na wyspie oddalonej o 9 km od Islandii, której powierzchnia wynosi 13,5 km kwadratowego. Właśnie tam znajduje się największy port rybacki i aktywny wulkan Eldfell, który podczas erupcji w styczniu 1973 roku przeciął wyspę 2-kilometrową szczeliną. To bardzo spokojne miejsce, gdzie czarna lawa wdziera się na przydomowy trawnik. Stada maskonurów obsiadują klify zaraz obok pola golfowego, a na początku sierpnia przypływa tłum, żeby przez 3 dni imprezować na jednym z największych islandzkich festiwali. Jest również maleńki cmentarz dla zwierząt z widokiem na lodowiec i latarnie uliczne z namalowanymi nań kreskami, które dramatycznie pokazują, dokąd 43 lata temu sięgał popiół. Wdzierają się w pamięć równie mocno jak nocne pobudki, gdy przy zamkniętych oknach dopadacie smród z przetwórni rybnej i kiedy po kilku miesiącach mieszkania na nowo definiujesz, czym jest poczucie klaustrofobii. Jak tam dotrzeć? Masz trzy opcje. Promem, maleńkim samolotem lub zaprzyjaźnionym trawlerem, który będzie akurat tamtędy przepływał. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo trzeciego rozwiązania, zostają do dyspozycji raczej dwa pierwsze. Oczywiście, kiedy pogoda jest względnie dobra, a tobie udało się upolować bilet. Spokojnie. Problem z przepustkami na pokład pojawia się wyjątkowo rzadko i tylko w sytuacjach skrajnych, np. po sztormie lub po imprezach masowych, które na tej szerokości geograficznej praktycznie nie występują. Na Westmanejar można dostać się z dwóch portów. Pierwszym jest Landeyjahöfn, pod warunkiem, że nie ma wysokich fal. Rejs trwa około pół godziny i rzadko się zdarza, aby w trakcie podróży twój błędnik urządzał harce zakończone chorobą morską. Co innego wyprawa na Tullaxhöfn, drugiego portu oddalonego od wyspy o prawie 3 godziny. Legendy o przywiązywanych do pokładu samochodach i pasażerach leżących na pokładzie z kubeczkami przy twarzy to jedna z trzech pierwszych rzeczy, jakie usłyszałam po przyjeździe. Jeżeli nie czujecie w sobie zewu starego bosmana i od zawsze marzyliście o przelocie małym samolotem tuż nad klifami, lądując na pasie wielkości połowy parkingu pod Tesco, to linie Eagle Air są do dyspozycji. Za około 100 euro gwarantują niezapomniane przeżycia, zniewalające widoki i podróż trwającą około 25 minut. Lądowanie w Reykjaviku. Jest to zdecydowanie najwygodniejsza, najszybsza i najdroższa opcja dostania się do stolicy. Mam również wrażenie, że najmniej gwarantowana, bo warunki zimowe często nie sprzyjają i łatwiej odwołać lot niż prom zaopatrujący jednocześnie całą wyspę. Życie na wulkanie. O tym się nie myśli. To kompletnie nie zaprząta głowy, kiedy tutaj mieszkasz. Pracujesz, żyjesz. Nawet na maleńkiej Heima jest aktywnym wulkanem w najbliższym sąsiedztwie i ruinami domów przygniecionymi 15-metrową warstwą popiołu, spoczywających w ciszy w odosobnionych częściach wyspy. Ślady widać doskonale, bo kontrasty najmłodszego kawałka archipelagu od razu rzucają się w oczy. Kolorami, ciepłem, ostrością kształtów. Gdzieś w oddali na horyzoncie majaczą dwa lodowce, a ty stoisz zaraz obok, prawie na wyciągnięcie ręki nad czymś, co jeszcze 43 lata temu było lawą bądź potężnym kamiennym pociskiem podpalającym wszystko, co spotkało na swojej drodze.
Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty do jedzącej.
Syrcej i pomidory. Dziesięć lat przed erupcją Eldfell, na powierzchnię, wprost z dna oceanu sięgającego 130 metrów, wyłoniła się wyspa. Wieść gminna niesie, że odkrycia dokonali rybacy z trawlera Islefur 2. W skrócie, panowie wypatrzyli słup ciemnego dymu, sugerujący pożar na łodzi, a zamiast tego, kiedy już podpłynęli, stali się świadkami najprawdziwszej erupcji i pierwszymi ludźmi, którzy zobaczyli najbardziej wysunięty na południe punkt Islandii. A jak wyglądał twój poranek? Od czasu powstania Surtsey można z całą pewnością powiedzieć o niej dwie rzeczy. Smagana atlantyckimi warunkami atmosferycznymi ulega erozji i zmniejsza swoją powierzchnię. To smuci wszystkich, którzy marzą, aby postawić stopę w tym żywym laboratorium. A po drugie, nawet gdyby chcieli, to i tak nie byłoby im zapewne dane, bo do wyspy dostęp mają jedynie wybrani. W dodatku, każda wyprawa jest obciążona obostrzeniami i surowymi zasadami, wśród których królują dwie. Zakaz zostawiania po sobie jakichkolwiek śladów oraz nakaz minimalnej ingerencji w przyrodę. Te przejawy zdrowego rozsądku funkcjonują od samego początku istnienia Syrcej i stąd zdziwienie, kiedy po 45 latach człowiek odpowiedzialny za monitorowanie rozwoju roślinności wyjawił od dawna skrywaną tajemnicę. Otóż w 1969 roku po dotarciu na wyspę znalazł 15-centymetrową roślinę. Był nią pomidor rosnący pomiędzy kamieniami lawy na miękkim podłożu. Owoc okazał się, jak wyznał sam zainteresowany, konsekwencją czyjejś dwójeczki. Już niedługo, w drugiej części, posłuchacie o jednym z najbardziej rozpoznawalnych domów pośrodku niczego. Dowiecie się, jak zrobiliśmy zdjęcie z nagłówka tego posta i ile razy trzeba objeżdżać wyspę, aby dojść do siebie po ciężkim dniu, mając w perspektywie kilkumiesięczne utknięcie na 13 km². Będą też maskonury. Dużo maskonurów. To wszystko na dziś. Zapraszamy na kolejną porcję informacji z Iceland News za tydzień o tej samej porze. Czytał Piotr Mikołajczak. Bless!